echa leśne. Pan generał Rozłucki siedział uroczyście na stołku składanym. Stołeków, własność przenośna geometry Knopfa, mieścił się w samym środku dywanu zdjętego z nadłóżka mojej matki. Po drugiej stronie ogniska, na pniaku z wzorową starannością zasłanym pledem, w gumowym płaszczu do samej ziemi, niby w ruchomym namiocie, kurczył się i wykrzywiał wzmiankowany wyżej geometra Knopf. Obok niego, w rosochatych gałęziach wykrota przyniesionego przez strzelca, niewygodnie tkwił podleśny Guńkiewicz, piastując z pieczołowitością szklaneczkę araku z dodanymi dla pozoru dwiema łyżeczkami herbaty. Pisarz gminny Olszakowski i stary wójt Gała z miedziakiem za usmierienie polskiego miecierza na rudej Suchmanie siedzieli obok siebie. Ojciec mój, przywykły na polowaniach do lasu, w pół leżał na ziemi, a niżej podpisany, zaszczycony właśnie promorą z klasy drugiej do trzeciej, był wszędzie, gdzie go nie posieli. Zdymisjonowany generał Rozłucki, plenipotent jednego z najbardziej suwicie obdarowanych do notariuszy, zjechał był właśnie do folwarku od dawien dawna dzierżawionego przez mego ojca, ażeby wskutek wynikłych z ukazu zamian gruntów przyłączyć z lasów rządowych do obszaru dworskiego znaczny płat boru. Odcięcie trójkąta leśnego już się prawie dokonało. Geometra Knopf, który od tygodni bawił w naszym domu ku śmiertelnemu wszystkich udręczeniu, wyciął nareszcie linię, a wynajęci drwale już ją od dawna rąbali w starym, ciemnym lesie. Plenipotent, który również gościł już od 3 dni na folwarku, miał zamiar co prędzej oddać ojcu mojemu w obecności władz miejscowych las przyłączony. 2 partie chłopów rąbały linię, zbliżając się ku sobie ze stron przeciwległych. Sądzono, że uda się sprawę załatwić przed zachodem słońca. Tymczasem noc głucha zapadła, a linia nie była jeszcze doszczętnie wycięta. Generał postanowił bądź co bądź nazajutrz wyjechać. Urzędnicy pragnęli również ukończyć czynność. Zgodzono się tedy, żeby prowadzić robotę nocą, choćby do rana. Tuż pod lasem rozłożono ognisko. Ze dworu odległego o jakie 2 wiorsty przeniesiono kolację i oto czekaliśmy na ścięcie 50 pozostałych jodeł, bawiąc się w miarę możności. Wszyscy byli w nie najgorszych humorach. Poczciwy Guńkiewicz, z resztą pożyczki na skroniach, brodziną uczernioną tanim czernidłem, wychlipał już był co najmniej 9 szklanek herbaty za rakiem, obawiając się tkliwie, gdy mu nową podawał, czy też aby nie będzie za wiele, boć to zdaje się już 3. Zapewniałem go ze stanowczością osoby, która nabyła właśnie wielkiej biegłości w arytmetyce aż do ułamków dziesiętnych, że bynajmniej, więc poddawał się oczywiście, ulegał z pokorą światłu wiedzy i przyjmował nową porcję araku. Pisarz gminny Olszakowski, znawca wszelakiego rodzaju spraw człowieczych, osobliwie zaś gminno-powiatowych, sposobów piorunującego robienia majątku, za co nawet cierpiał już był przez pewien czas w kieleckim kryminale. Geniusz niewątpliwy, który mógłby z powodzeniem piastować urząd ministra spraw wewnętrznych czy zewnętrznych, a nawet bez żadnego wysiłku te obie godności. Notoryczny łapownik, zdzierca chłopów i wyzyskiwacz Żydów, najznakomitszy wymijacz prawa i grasant parafialny. Pił mało ze względu na obecność generała i awansował się bardziej w kierunku jadła. Ponieważ jednak w swej wszechwiedzy nic sobie z tego generała nie robił, nie skąpił tedy zebranym pogodnego wesela ducha. Wójt Gała chrupał żuchwami i łychał chyłkiem, co mu się podsunęło, pił zaś bez wstrętu, a pomrukiwał wesoło. Widać było, że chętnym i ochotnym sercem spełnia tę służbę państwową na pobrzeżu leśnym oraz że chwali sobie na ogół dzisiejszą czynność. Nawet Knopf, chodzący katar żołądka, tudzież kiszek, zeschły neurastenik. Istota jadająca tylko rzeczy niektóre, lekkostrawne, niekwaśne, suche i to takie właśnie, jakich na wsi zapadły je osobliwie w górach świętokrzyskich, nikt nigdy jak świat światem nie tylko nie jadał, nie widział, ale nawet nie znał z nazwiska. Nudziarz niesypiający po nocach, nieznoszący piania kogutów, szczekania psów, bełkotu indorów, gęgania gąsiorów, a nawet gdakania kur. Istna plaga egipska dla ludzi zdrowych, silnych, gospodarujących na miejscu, gdzie się kochano w psiarni, gdzie kundle, ogary, wyżły, jamniki i w ogóle pieski najrozmaitszego wieku i gatunku nie tylko szczekały i wyły po całych nocach, ale na to wylegiwały się po kanapach i sofach, gdzie koguty piały bez przerwy, a gdy nie piały, to je natychmiast zarzynano. Nawet, mówię, knop był w niezłym tego dnia usposobieniu. Opowiedział zebranym jakąś anegdotkę kwaskowato-dowcipną o swej astrolabii, którą według opinii złośliwych ubierał we własne kalosze, spodnie, marynarkę i kapelusz dla ochrony przed deszczem. Puentę anegdoty zepsuł co prawda podleśny Guńkiewicz przed wczesnym wybuchem śmiechu w miejscu akurat nie zawierającym nic dowcipnego. Mimo to jednak knop się uśmiechał, co było istnym fenomenem na przestrzeni trzech guberni i w ciągu kilku lat. Generał Ramolcio, nieźle zakonserwowany, trzymał się z właściwą powagą. Pisarza i wójta przy tej improwizowanej wieczerzy prawie nie dostrzegał, znosił jednak bez protestu ich obecność i nic nie miał przeciwko temu, żeby spożywali z apetytem kurczęta, płaty pieczeni na zimno, takiej i owakiej, żeby przymknąwszy oczy spuszczali kielichy brentalówki, zagryzali rzeczone kielicha szklanicami piwa, a rozgrzewali się herbatą z arakiem. Guńkiewicza zaszczycał od czasu do czasu słowem generalskim, z Knopfem rozmawiał. Sam jadł z wolna i popijał herbatę. Generał był Polakiem i ostentacyjnie zawsze mówił po polsku, nawet w urzędach. Znać było w jego wymowie pewne zacięcie i akcent rosyjski, ale ów akcent pasował jakoś do jego wyniosłej figury, do grubej kurty szczególnego kroju, okrągłej czapki z czerwonym lampasem i niebywałej wielkości daszkiem, do sukiennych kamaszów i siwych, podkręconych wąsów. Ogień buchał podsycany przez strzelca. Suchy jałowiec palił się z wesołym trzaskiem. Z lasu leciał po rosie wieczornej łoskot siekier. Łoskot uderzał w lasy, w ogromne świętokrzyskie bory jodłowe, w puszczę wilgotną, senną, niemą, głuchą. Echa ciosów mknęły od góry do góry, od kniei do kniei, w dal czarną, w noc, we mgłę. Odbite, wypędzone dalekie głosy drżały kiedyś za światem i zza świata wołały. Przeklęte, niewymowne, wracały z dali, z moczarów, gdzie nikt nie chodził, gdzie straszy. Co pewien czas rozlegał się wśród stuku siekier jadowity trzask lecącego drzewa, szum i łoskot obszaru jego gałęzi, potężny głuchy grzmot upadku wielkiego pnia. Echo porywało ten głos i niosło w ciemną nocną dalekość wieść coraz głuchszą o tym ciosie przejmujące zwiastowanie. Wszystek las łamał się i rozpadał, huczał wszystkimi drzewami świadectwo niezapomniane i żywym głosem z ciemności wzywał. Wypłynął z zasłon leśnych olbrzymi czerwony księżyc i wolno szedł wśród ciemnych obłoków. Towarzystwo zebrane przy ognisku zamilkło. Chłód powiał. Mój wierzchowiec, siwa szkapa folwarczna, jasno-koścista półemerytka, której po przyjeździe na wakacje obciąłem był ogon i grzywę, którą torturowałem popręgami starej kulbaki i zmuszałem do zabójczych galopów, stał w pobliżu ogniska. Widać było poczciwy łeb i przednie łopatki, kopyta na emeryturze, a nade wszystko oczy, przedziwne, rozmyślające o płonącym ognisku i o nas, ludziach tam zebranych. Generał od dawna postawił szklankę na tacy i siedział wyprostowany, z nogą zgrabnie odstawioną, a piersią wysuniętą. Czasami oglądał się na las. słuchał, jak echa grają i znowu ustawiał głowę we właściwej formie. Rzekł, zwracając się do Guńkiewicza: Panie Podleśnie, a jak daleko z tego oto miejsca do Suchydniowa? Guńkiewicz postawił szklankę i z należytym pochyleniem zamaskowanej łysiny oświadczył, że na prostaki nie będzie 10 wiorst. A pan tu drogi wszystkie zna? Guńkiewicz uśmiechnął się z dumą czy politowaniem. Nie znajdował słowa zbyt dosadnego na wyrażenie swych znajomości tamtejszych wertepów. Od lat 20 kilku był podleśnym. Tak, bąknął generał w zamyśleniu. A pan taką drogę zna od Zagańska ku Wzdołowi. Była tam przy tej drodze karczma w szczerym lesie. Zagoździe, a jakże stoi? Jedna korzenna droga szła stamtąd w kierunku Suchedniowa, a druga lepsza na Wzdół, na Bodzentyn. Tak jest, panie generale. Więc karczma, mówisz, stoi? Stoi, najgłówniejsza złodziejska przystań i ucieczka z całej korony polskiej koniokrady tam właśnie się schodzą. Przed tą karczmą, za drogą, po drugiej stronie był wydmuch piasku, duży, żółty, a na tym wydmuchu rosło kilka brzóz. A to pan generał pamięta doskonale. Z tych brzóz tylko jedna została, a były już brzozy, bach, karczmarz łajdak je wyciął. Jedna z tych brzóz została i to tylko dlatego, że o nią krzyż oparty. Już szelma tej tknąć nie śmiał. Co to za krzyż? Skąd tam krzyż? Żywo zapytał Rozłucki. A tam krzyż stoi w tym miejscu. A z jakiej racji krzyż w tym miejscu, a? Jak to krzyż, panie generale? Ludzie postawią, ludzie czapki uchylają i tak se ta stoi. Już też i spróchniał od dołu, podparło się go tam z boku dwoma pasierbami. Kto postawił? Nalegał generał. Prawdę powiedziawszy, mruknął niewyraźnie Guńkiewicz, uśmiechając się nieśmiało, prawdę powiedziawszy, to ja ten krzyż postawiłem. Drzewa tu mamy, w bród wzięło się jodłę zdrową, jędrną, wystałą. Obrobił ją do kantu, a nawet tu obecny cieśla, a nasz teraz pan wójt. Ej, nie ma tam o czym, co ta, opędzał się niechętnie wójt Gala. Wpuściło się drzewo w ten piach głęboko, głęboko. A dlaczegoż to w tym właśnie miejscu? Dlatego proszę łaski pana generała, że w tym miejscu leży człowiek pochowany tam w tej wydmie. Człowiek pochowany, powtórzył generał. A pan tego człowieka znałeś może, co? Ano, już i go znałem, bo ja na takim leśnictwie jak moje trudno było nie znać. Lasy w okolusieńku milami, kto już w te lasy wlazł, to mojego węgła, nawet mojego łóżka pewnie nie ominął. Generał zwiesił głowę i przez czas dość długi siedział w milczeniu. Wyjął wreszcie z bocznej kieszeni srebrną papierośnicę, otworzył ją niepewnymi palcami. A wiesz pan, mówił z zimnym uśmiechem, że ów człowiek, co tam pochowany leży, to mój rodzony bratanek. Geometra Knopf, który dotąd siedział bez ruchu, zapatrzony w płomień ogniska, z takim zacięciem ust, jakby miał przed sobą coś obmierzłego, rzucił na generała gwałtowne spojrzenie. Rymwit? Zawołał. Generał zwrócił się ku niemu. No właśnie, Rymwit. A i pan coś o nim wiesz? Knop wykonał ustami szereg wykrzywień, jakby przed chwilą pił czysty sok cytrynowy, kiwał chudą ręką w rozmaitych kierunkach, mrugał białymi powiekami. Wreszcie wśród najnieznośniejszych dla oka, a obłudnych uśmiechów, mruknął. No tak, Rymwit, rozumie się. Rymwit, powtórzył generał z zaciekłością i szyderstwem. On, porucznik mego pułku, Rymwit, kapitał, no i doigrał się. Więc to rodzony bratanek? Z trwogą wyszeptał Guńkiewicz, wypałuszając ogłupiałe oczy. Rodzony brata, drugi z rzędu syn. Jan, mówił generał w zadumie. Brat mój w sewastopolskiej wojnie pod Małachowym Kurhanem sławnie zginął. Generał Majer z mikołajewskich czasów człowiek. Za węgierską kampanię nagrodzony stopniem, orderami, majątkiem z piężyńskiej guberni. Na polu bitwy umierając mnie tych dwóch synów swoich polecił. Ja mu braterskie i żołnierskie słowo dał, że ich na ludzi wychowam, w świat wyprowadzę. No i dochowałem słowa, Duchowałem. Starszy na Kaukazie służył i tam z cholery umarł w ręce sztabskapitana. Piotr Bezrzędny, młodszy Jan, przy mnie w pułku służył po skończeniu korpusu. Ożenił się młodo z Polką Płazianką. Syna małego miał, kiedy to podłe powstanie przyszło. Przyszło to podłe powstanie. Moi panowie odkomendrowali, a ja wtedy byłem w randze podpułkownika. Poszliśmy w Opoczyńskie. Generał zamyślił się głęboko. Knop skręcił w palcach misternie równego papierosa. Wsunął go ostrożnie do cygarniczki i szukał pracowicie węgielka, od którego mógłby zapalić. Generał czekał, zdawało się na chwilę, kiedy nareszcie zapali, a gdy knop zaciągnął się dymem, rzekł: no tak, ten mój bratanek zdradził. Tylko co rozlokowaliśmy się na leżach, uszedł nocą do bandy. Rano jednego dnia raportuje mi kapitan Sztukin, że tak i tak, Jana nie ma. W kwaterze, gdzieśmy stali, w Sielpi, znaleziono kartę na stole zawiadomienie mnie jako dowódcy na on czas trzech batalionów, że wierny obowiązkowi dla swojej ojczyzny i tym podobne brednie. Mnie, swego przełożonego i stryja, wzywa, żebym także splamił swój oficerski honor, złamał przysięgę i uciekał z nim do bandy do lasu. Tak to, moi panowie. Knop ćmił swego papierosa uważnie, powoli, puszczał matematycznie dokładne kółka dymu i śledził je oczyma. Gulkiewicz nie chciał już pić herbaty, siedział oszołomiony, patrząc w mówce jak w tęczę. Doszły mnie wieści, ciągnął generał, że nasz uciekinier jest szefem sztabu w jednej z band. No dobrze. Po to, mówi do mnie kapitan Sztukin, dowódca raty, pod którym mój bratanek służył, po to poszedł. W wojsku służba twarda, ciężka, niewdzięczna, a w bandach służba lżejsza. Tam nasz praporszczyk byłby bez trudu i zachodu kapitanem. A co jak co, mówi, ale o awans w tych wojskach polskich nie trudno. Knop skończył swego papierosa i śmiał się z dowcipu kapitana Sztukina. Generał mówił: szliśmy wciąż obławami, to za taką partią, to za inną. Co wyjedziem od Końskich w suchedniowskie lasy, to oni ujdą w głąb ku Bodzentynowi. My się wrócimy, to ci za nami. Jeden szczególniej wódz, pułkownik czy kapitan nazwiskiem Walter, najbardziej nas zwodził. Palił nocą szerokie ogniska, niby to obóz, a sam usuwał się z takiego miejsca dosyć daleko i nocował bez ognia. My ciągniemy z obławą, otaczamy cichaczem owe dalekie ognie, napadamy wreszcie nocą. Pustka. A on tymczasem na uczyniony hałas podchodzi jak rabuś i strzela w naszych żołnierzy pod blask ognia i umyka w knieje. Miał i chłopów zbałamuconych, którzy nas nocą prowadzili na te fałszywe obozy. Pisarz spojrzał na wójta gałę spod ełba i uśmiechnął się niezdrowym śmiechem. Wójt siedział wyprostowany, z oczyma wlepionymi w generała. Tak to było wielokroć w Samsonowskim. Pod Goznem, dorzucił Gunkiewicz, a i pod Goznem. Pod Klonowem, mruknął Knop. Ale przerwała się zabawa, wtrącił generał. Na raz, na dwa, na trzy wreszcie sztuka się uda, ale nie na zawsze. Zdarzyło się, że szedłem ja na czele kilku rot od Zagańska do Wzdołu, od tą drogą na karczmę. Zanocowałem w karczmie, a Sztukina posłałem z rotą na poiski tego Waltera. Do bitwy gałgan nie idzie. Leży tygodniami w bagnie około Klonowa w Bukowej Górze. Musimy go szukać. Ledwie tej nocy zasnął. Budzi mnie adiutant, młody człowiek. Strzały gęste w lasach. Ocknąłem się. Las rzeczywiście huczy. Ot, jak teraz. Żal. Serce boli. Posłałem ja drugą rotę na wsparcie Sztukinowi. Nie upłynęło więcej na 2 godziny. Nadciągnęli. Wprowadził ich chłop na obozowisko, ale już teraz prawdziwe. Kiedy ich ogarnięto i uderzono bagnetem, większość wybiła się i pierzchła w las. Sporo zginęło na miejscu. Sztukin prowadził wziętego w rukopaszną boju, krótko mówiąc, nikogo innego, tylko mego bratanka, Rymwida. Miałem ja rozkaz, nieodwołalny od mego generała brygady, lasy aż po Bodzentyn oczyścić za wszelką cenę. z prawem życia i śmierci. Nie było czasu na wysłanie jeńców do więzienia w Kielcach, a i siły miałem szczupłe. Oficerowie wzburzeni we mnie jako w krewnego surowym, pytającym wzrokiem patrzą. Kazałem złożyć sąd polowy i to natychmiast, bo trzeba było bandę ścigać bez zwłoki. Ja prezydujący, kapitan Szczukin, kapitan Fiedotow z prawej strony, porucznik von Tauwetter i feldfebel Jewsiejenko z lewej strony. Zasiedliśmy natychmiast w wielkiej izbie tej karczmy. Łojowa świeca paliła się w lichtarzu. Generał mówił coraz szybciej, niezrozumialej, coraz częściej wtrącał rosyjskie wyrazy, zwroty, zdania. Poprawił się na krześle i ciągnął. Przyprowadzili 6 żołnierzy, on w środku. Mały, wychudły, czarny, oberwaniec. Włosy wzjeroszone, ledwie poznać. Spojrzę ja na niego, jaś, rodzony brata, ulubiony syn. Na kolanach wyhodowałem. Jakiś na nim gałgany, twarz przez całą szerokość rozerwana bagnetem, sina zapuchnięta. Jak wprowadzili, taki stanął przy drzwiach. Czeka, a ty, sędzio, sądź. No, tam pytania urzędowe, formalne, kto jest, milczy. Patrzymy na niego wszyscy. Towarzysz dobry, kolega kochany, dusza człowiek, oficer pierwszorzędny. Twarz jego zrobiła się harda, zastygła, skrzywiona od jakiegoś uśmiechu, bo tę twarz miłą, dobrą, miękką wykrzywił. Podobnie od jak kowal weźmie i wykrzywi w ogniu raz na zawsze miękkie żelazo w krzywy hak. Ci żołnierze, co go strzegli, byli zarazem świadkowie. Zeznają, że go pojmali w lesie, nocą bijącego się z nimi pierś w pierś. Zeznają, że on i jest ten sam, ich własny porucznik rozludzki. Sprawa jasna. Co tu więcej? Głosować. Wtedy zwraca się do mnie sędzia z prawej strony, kapitan Szczukin, i powiada, że chce jeszcze podsądnemu pytania zadawać. Cóż, zadawaj. Wstał Szczukin ze swojego miejsca, kułakami odparł się całej mocy. Na ostatek przechylił się ten stół ku niemu. Żyły mu na czoło wylazły, twarz czerniała jak ziemia. Oczy wlepił winowajce. Czekamy wszyscy, o co go jeszcze będzie badał. Tymczasem ten słowa wypowiedzieć nie może, bo człowiek był twardy, nieuczony. Nozdrza mu drgają, brwi się zeszły. Zaczął wreszcie walić kułakiem w stół i wołać ku podsądnemu. Rozludzki, ty nie śmiej tu przed nami hardo stać. Nie śmiej w nas patrzeć takimi oczami. Tyś zaprzysięgał, nie? Coś zrobił z twoją przysięgą. Odpowiadaj, przysięgałeś czy nie? Przysięgałem, rzekł. Przysięgałeś. I znowu krzyczyć Szczukin na całą karczmę, gniotąc stół pięściami. A z tą świętą przysięgą coś ty zrobił. Ty z szeregu uciekł do wroga. To prawda czy nie? To prawda. Razem z innymi zdrajcami swego panującego napadłeś na jego wojsko zasadzki. Prowadziłeś zdrajców, dawałeś im najzgubniejsze wskazówki. Uczyłeś ich, gdzie i jak uderzać. Ja sam widziałem cię dzisiejszej nocy w bitwie z żołnierzami twojej własnej roty. Ja tu świadczę, że widziałem, jak żołnierz Dyniszuk zranił cię bagnetem. To prawda czy nie? To prawda. Jeśli to wszystko prawda, a ty nam, żołnierzom, prawym i wiernym, w oczy tu mężnym wzrokiem patrzeć nie śmiej, stoisz przed obliczem sprawiedliwego sądu, twój własny stryj sąd nad tobą sprawuje. Spuść oczy i zniż się, bo ty jesteś zdrajca i nędznik. On na to rzekł. Ja stoję przed sądem Boga, a ty mnie sądź według swego sądu, jak chcesz. Szczukin siadł. Głosowanie. 2 głosy padły za karą natychmiastową, Szczukina i von Tauwettera. 2 za odesłaniem pod konwojem do Kielc. Mnie tedy przyszło przechylić szalę. No i przychyliłem, mówił cicho, kiwając głową. Mieli wyprowadzić. Jewsiejenko wniósł, że może ostatnie ma życzenie. Dałem głos. Spojrzał tedy na mnie tymi pieczarami oczu, wlepił je we mnie. Staliśmy wszyscy za stołem. On podszedł blisko, patrzy mi w oczy, ja w jego. Jakby 2 lufy pistoletowe przystawił. Pamiętam surowe słowa. Rozkazuję przed śmiercią, i to jest moja niewzruszona ostatnia wola, żeby mój mały 6-letni syn Piotr był wychowany jako Polak, taki sam jak ja, Rozkazuje, żeby go uczyć, choćby to było przeciwne sumieniu wychowawcy, jakiego ojciec zrobił wszystko, aż do samego końca. Rozkazuje mu głuchym głosem, żeby pracował dla swej ojczyzny i żeby, jeśli zajdzie potrzeba, umierał dla niej bez jednego drgnienia strachu, bez jednego westchnienia żalu, tak samo jak ja. No i to wszystko. Oddał nam cześć po wojskowemu. Wyprowadzili. Zaczął się budzić dzień. Poszedłem do alkierza, gdzie tej nocy miał spać. Otwarłem okno. Brzask dnia już się zaczynał. Ranek. Po drugiej stronie drogi sześciu żołnierzy szybko wybierało łopatami dół w piasku. Odszedłem w głąb izby. Odwróciłem się twarzą do ściany. Boże mój! Było już jasno, kiedym wrócił do okna. Mogłem już widzieć spokojnie na kupie piasku pod strażą 12 żołnierzy z karabinami u nogi, bokiem do mnie zwróconym, siedział spokojnie. Zdjęto mu już kurtkę powstańczą. Był w koszuli i tę koszulę miał rozerwaną na piersiach. W rękach ściśniętych trzymał między kolanami fotografijkę syna Piotrusia. Głowa zwieszona, włosy spadały na czoło, oczy w tej fotografii utopione. Zaszedł pluton żołnierzy należący do jego własnej roty za węgła karczmy. Stanął ten pluton naprzeciwko. Von Tauwetter prowadził. Żołnierze bronił nogi. Stoją. Minęła chwila. Druga. Trzecia. Czekam, żeby Tauwetter dał komendę. Nic. Cisza. Nic. Cisza. Nie może dać komendy. Tamten siedział wciąż z oczami w obrazku. Miałem złudzenie, że może już tak siedząc umarł. Przez chwilę miałem tę ulgę. Czeka. A oto podniósł głowę jak ciężar 1000-pudowy. Stanął na kupie piasku. Nogi mu się zarobiły w sypkiej ziemi, więc się poprawił raz i drugi. Obejrzał się poza siebie, odgarnął włosy z czoła, spojrzał w żołnierzy. No chwała Bogu, wróciło nań to wykrzywienie na twarzy, ta pogarda, co ją miał w sobie na sądzie. Widziałem ja powoli, obejmowała mu twarz, oczy, czoło. Byłem szczęśliwy, że tak właśnie, z dumą, że rozludzki. Czułem, jak wielką wolą zmieniał się w nieczułego trupa, jak przeistoczył się w coś innego. Rzekł, zdorowo, rybiata, zdrawia żelajem waszemu błogorodiu. Zawrzasnęli z żołnierze plutonu jak jeden człowiek. Poszedł Jewsyjenko, żeby mu oczy zawiązać. Odepchnął go oczami. Feldfebel odszedł. Przycisnął tedy do serca ową małą fotografijkę, zamknął oczy. Uchyliły mu się usta od wyższego, pięknego uśmiechu. Zamknąłem oczy i ja. Przypadłem piersiami do ściany. Czekam, czekam, czekam. Nareszcie trach! Geometra Knop zdjął czapkę i coś tam suchymi wargami do siebie wyszeptał. Guńkiewicz grzebał patykiem w popiele ogniska, jakby pragnął pozakopywać sowite, pijackie łzy kapiące z jego oczu. Zapanowała cisza. Wołały się tylko echa po leśnych górach. Wtedy pisarz gminny zwrócił się do generała z pytaniem. Proszę też łaski pana generała, a gdzie na przykład jest teraz ten mały syneczek, ów wtedy 6-letni Piotruś? A tobie to na co wiedzieć, gdzie on? Grubiańsko i twardo odpowiedział generał. Ciekawość mnie wzięła wiedzieć, czy się też spełniła ostatnia wola i rozkaz onego powstańca. Nie twoja rzecz i ty mnie o takie rzeczy nie śmiej pytać. Słyszysz? Ja się od razu dorozumiałem, odrzekł pisarz, patrząc swymi szelmowskimi oczami z bezczelną drwiną prosto w oczy starego generała. Ja się od razu dorozumiałem, że z tej ostatniej woli, mój ty kapitanie Rymwidzie, tęgo się diabeł musiał uśmiać.